dzisiejsze kazanie też będzie z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i zakończyliśmy poprzednio pierwszy rozdział, dzisiaj jest drugi rozdział. Możecie otworzyć pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział. Zanim przeczytamy fragment, chcę wam powiedzieć taką ciekawą rzecz, że czy gdybyście mieli możliwość porozmawiać z apostołem Pawłem, gdyby była taka sytuacja hipotetyczna, że macie możliwość się z nim spotkać, porozmawiać i zaczerpnąć jego mądrości co do swojego życia, o co byście się spytali, jakie tematy by was najbardziej interesowały podczas tej rozmowy, jak byście chcieli ułożyć swoje życie po tej rozmowie. Myślałem też o tym i ciekawe jest to, myślałem też, że kiedy czytam ten list do Tymoteusza i nie tylko ten list, to jest rozmowa z apostołem Pawłem. To są rzeczy, które on komuś powiedział w określonym celu i one są tak bardzo precyzyjne i tak bardzo głębokie i tak bardzo żywe, że każdy człowiek, każdy kościół, który będzie się stosował do tego, co tu jest napisane, będzie miał błogosławione życie. I teraz, jeżeli pamiętacie, jak jest ułożony ten pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Apostoł Paweł wysyła Tymoteusza do zboru w Efezie w określonym celu. On wie, że tam, gdzie spędził 3 lata, gdzie nauczał, gdzie ukształtował cały ten zbór i starszych w tym zborze, zaczęły się dziać złe rzeczy. I chodziło konkretnie o nauczanie i zachowanie w tym zborze. Więc apostoł Paweł zaczyna naprawiać ten problem. I teraz on robi kilka rzeczy. Po pierwsze, nie idzie tam sam, dlatego że ma inne zadanie, ale wysyła tam Tymoteusza. Kogoś, kogo on szkolił. Czyli w praktyce przygotowuje kogoś do zadania. Tak? Czyli on też pokazuje, że Tymoteusz jako jego uczeń może wykonywać pracę pastorską. Więc widzimy tutaj pewien model, że apostoł Paweł był mentorem Tymoteusza, przygotowywał go do tej pracy, a dalej wysyła go, można powiedzieć, na głębokie wody. Dlatego, że Tymoteusz od razu miał pójść do zboru w Efezie i rozwiązać poważny problem. Więc widzimy jedną rzecz. Drugą rzecz widzimy, w jaki sposób Paweł mówi, że Tymoteusz powinien ten problem rozwiązać. I teraz, to ma zastosowanie do Kościoła, ale to ma też zastosowanie do naszego życia. Więc wszystko, co jest tutaj napisane, ma sens w obrębie Kościoła i ma sens co do naszego życia, każdego z osobna. I zauważcie, w jaki sposób apostoł Paweł to mówi. I przestudiowaliśmy pierwszy rozdział, zaczynamy drugi. I teraz, apostoł Paweł mówi tak, że kiedy naprawia ten problem, od czego on zaczyna naprawiać problem w zborze? Od nauczania. Widzimy, że pierwsze, za co się zabiera apostoł Paweł, to jest nauczanie. Dlaczego? Dlatego, że to jest fundament. To jest fundament, na którym cały zbór jest zbudowany. Jeżeli nauczanie jest złe, niedokładne, cały budynek, który jest postawiony na tym fundamencie, będzie zły, nie będzie stabilny. Więc on od razu uderza w nauczanie i mówi o tym, że w centrum jest Ewangelia Chrystusa. I on mówi o tym, że wszystko, co odbiega od tej Ewangelii, jest złe. I dlatego podaje nawet siebie jako przykład, że na początku mówi, że nauczanie było skupione dookoła tego, że człowiek niby miał być zbawiony uczynkami zakonu. I apostoł Paweł mówi, że nie taka jest rola zakonu. Rolą zakonu jest wskazanie na grzech i wskazanie na potrzebę w zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I to jest właściwe nauczanie. To jest ten fundament, o którym mówi apostoł Paweł. Dalej, więc on pierwsze co robi, ustanawia fundament, naprawia fundament. Usuwa to, co jest złe, ustanawia to, co jest dobre. Więc jeżeli chcemy naprawić coś w swoim życiu, coś nie działa, od tego zaczynamy. Fundament. Czy oby decyzje, które my podejmujemy, są oparte o Biblię, o zdrowe nauczanie, o ten fundament, który nam jest zostawiony. Druga rzecz, co widzimy dyscyplinę. Czyli kiedy apostoł Paweł ustanawia fundament, mówi, jakie powinno być nauczanie, dalej mówi o tym, że będą ludzie, którzy pójdą w tym kierunku, będą ludzie, którzy w tym kierunku nie pójdą. I co najgorsze w tej sytuacji, to wśród starszych byli tamci, którzy nauczali inaczej. Czyli kompletnie prowadzili ten zbór w innym kierunku. Więc wyjścia są dwa. Albo ci ludzie pokutują i przejdą na stronę dobrego nauczania. Czyli będą się trzymali tego, co Bóg ustanowił za prawdę, za fundament. Albo jest napisane, że jest pewna dyscyplina w Kościele. Czyli najpierw człowiek próbuje z taką osobą rozmawiać, człowiek próbuje taką osobę naprostować. Jeżeli nie jest to możliwe, tacy ludzie powinni być wydaleni ze zboru. I tak dalej jest też w naszym życiu, że najpierw jest fundament. I fundamentem jest Boże Słowo. Jest tym filtrem, przez które patrzymy na wszystko w swoim życiu. Więc cokolwiek, co ten filtr wyrzuca, powinno być wyrzucone z naszego życia. Dlatego, że jeżeli to nie jest zrobione, jakikolwiek grzech, jakikolwiek kompromis, jakiekolwiek odstępstwo od tego, co jest fundamentalne w Biblii, jeżeli my to zostawimy, jeżeli gdzieś to będzie tam schowane, będzie jak piasek w butach, że człowiek idzie, ale cały czas mu to przeszkadza i on nie jest w stanie iść za Chrystusem. Będzie cały czas coś go blokować. Bóg go nie będzie mu błogosławił, ani ten człowiek nie będzie mógł być pożyteczny dla Boga w jego służbie. I patrzcie, to co jest dalej, że najpierw, tak jak powiedziałem, że on uderza w nauczanie, naprawia nauczanie, dalej wprowadza dyscyplinę, czyli ustanawia porządek. On chce wprowadzić porządek. Jak już ten porządek jest, apostoł Paweł dalej przychodzi do bardzo praktycznych rzeczy, jak stosować w życiu codziennym to, co Bóg mówi w swoim słowie. Czyli jak wierzący powinni żyć. I to jest dosyć proste. Fundament, dyscyplina, wyrzucenie wszystkiego, co jest złe, grzeszne, co jest kompromisem z Bożym Słowem, a dalej spojrzenie na całość swojego życia i podporządkowanie każdej sfery pod to, co tu jest napisane. I to jest zasada dla życia osoby wierzącej i całego Kościoła. I teraz drugi rozdział zaczyna się od tego, że apostoł Paweł pisze do Tymoteusza takie słowa. Przeczytam pierwsze dwa wersety. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Tematem mojego kazania dzisiaj jest chrześcijanin i władza. To jest to, o czym pisze tutaj apostoł Paweł. Co widzimy też z całej Biblii, ja zawsze na to zwracam uwagę, praktycznie przy każdym swoim kazaniu, zawsze kiedy mam tylko możliwość, to jest to, że Bóg jest twórcą wszystkiego, że Bóg jest Bogiem suwerennym i On jest twórcą cywilizacji, On jest twórcą historii. On jest twórcą państw. On jest tym, kto ustanawia władzę. I Bóg ma na tym absolutną kontrolę. I ciekawe jest to, że najważniejszą myślą Biblii jest historia odkupienia. Od upadku po sam koniec jest to historia odkupienia. Czyli główna myśl, która jest w całym wszechświecie, jest to historia odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. I teraz na tle historii odkupienia jest historia ludzkości, czyli wszystkie inne wydarzenia, które do tego prowadzą, są tłem. Ludziom może się wydawać, że to, co jest dookoła, to jest najważniejsze. I gdzieś na tle jest historia odkupienia. W Bożym planie, w Biblii, historia odkupienia jest myślą centralną. To, co Bóg czyni, On realizuje swoją historię odkupienia człowieka. Na tle tej historii są wszystkie inne wydarzenia, które się toczą. Więc Bóg ma absolutną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. I teraz apostoł Paweł mówi o władzy. I pytanie jest takie, czy każda władza jest od Boga? Czy każda władza jest od Boga? Czy ta zła władza też jest od Boga? Czy tacy ludzie, powiedzmy jak Hitler czy Stalin, czy oni byli władzą, która była ustanowiona przez Boga? Czy chrześcijanin powinien być podporządkowany każdej władzy? To są trudne pytania. Są bardzo trudne pytania. I jak zawsze powinniśmy studiować to, co jest napisane w Biblii. Dlatego, że jeżeli będziemy się trzymali tego, co jest napisane w Biblii, my zawsze będziemy swobodni w swoim sercu, w swoim życiu i zawsze będziemy mogli podejmować właściwe decyzje i mieć właściwy wpływ na świat dookoła nas. Więc może pierwsze, co powinniśmy zrozumieć, to jest to, że Boża władza jest nad władzą ludzką. Często może się tak wydawać, że coś się dzieje, jakieś wydarzenie polityczne. I słuchajcie, ja nie komentuję tego, co się dzieje w Polsce, albo to, co się działo w Polsce. Po prostu rozważam list do Tymoteusza i tak się stało, że ten fragment jest teraz. I ja tego nie planowałem i nie komentuję żadnych wydarzeń, tylko po prostu staram się skupiać na tym, co mówi Biblia. Więc to, co jest widoczne w Biblii, że Bóg ustanawia władzę i On jest nad każdą władzą, to powinniśmy zawsze pamiętać jako zasadę. Możemy przeczytać z Księgi Izajasza, 40 rozdział, 15 werset. I tam są zapisane takie słowa. Izajasza, 40 rozdział, 15 werset. Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Co to oznacza? To oznacza, że w oczach Boga, w porównaniu z tym, jak wielki On jest, wszystkie narody, każda władza jest jak piasek. Jest coś, co jest niezauważalne. Ja wiem, że nasz problem często polega na tym, że my i nasze problemy często są duże, a Bóg jest mały. Prawda jest taka, że Bóg jest ogromny, a wszystko inne jest bardzo małe. Kiedy mamy taką perspektywę na życie, żyjemy zupełnie inaczej. Więc pamiętajmy w każdej trudnej sytuacji, że ten problem jest mały, dlatego że Bóg jest wielki, nieskończenie wielki. Z tej samej księgi Izajasza, 20 rozdział, wersety 23 i 4, tam czytamy takie słowa o tym, co robi Bóg w stosunku do władzy, którą On sam ustanawia. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Czyli widzimy, że Bóg ustanawia władzę i Bóg sam ją unicestwia. I są ludzie, którym się wydaje, że oni mają władzę tu i teraz, że od nich coś zależy. A są historie w Biblii, które czytamy, gdzie jest pokazane, że nad każdą władzą ludzką jest władza nieskończonego Boga. Ciekawa historia dotyczy tego, w jaki sposób Bóg wyprowadzał przez Mojżesza naród izraelski z ziemi egipskiej. I teraz widzimy tam bardzo ciekawą dynamikę relacji poprzez Mojżesza pomiędzy Bogiem a Faraonem. Mojżesz jest tylko narzędziem w ręku Boga i on robi to, co Bóg mówi. Kim jest Faraon? Faraon wtedy był uważany za takiego super człowieka, Boga na ziemi. Kogoś, kto ma absolutną władzę. Kogoś, kto ma absolutną kontrolę. Od którego słowa zależy wszystko. On może darować komuś życie, zabrać komuś życie. Czyli to był ktoś, kogo wszyscy traktowali jako Boga na ziemi. I teraz widzimy, że Bóg, tak jak powiedziałem, że Bóg realizuje swoją historię odkupienia, którą zaczął już w Ogrodzie Edeńskim. I jest naród izraelski, który jest w niewoli, jest faraon, który jest uważany za Boga na ziemi, który ma niby nieograniczoną moc na ziemi. I Bóg posyła Mojżesza do tego, żeby poszedł do faraona, żeby powiedział, że on zabiera swoich ludzi stamtąd. I znamy tą całą historię, że ile razy Mojżesz przychodził i mówił, że to zrobi, pokazywał jakiś cud, zawsze Bóg zatwardzał serce faraona. W jakim celu? List do Rzymian, 9 rozdział, 17 werset, mówi takie słowa. Mówi bowiem pismo do faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławione imię moje po całej ziemi. Co Bóg robi? Realizuje swój plan odkupienia. W tym planie jest wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu do ziemi obiecanej. To jest jedna rzecz. Ale jak on to robi? On robi to w taki sposób, żeby pokazać, że nad każdą władzą jest jego władza. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławione imię moje po całej ziemi. Żeby ludzie wiedzieli, wszyscy, że to nie faraon jest Bogiem, tylko Bóg jest Bogiem. I że jego władza jest absolutna i że żaden człowiek nie może się dorównać do tej władzy, którą ma Bóg. Po co? Aby po całej ziemi było uwielbiane imię Boga jako jedynego prawdziwego Boga. Czyli Bóg realizuje historię odkupienia i z drugiej strony cały czas pokazuje, że tylko On jest Bogiem. Tylko On ma kontrolę, tylko On ma władzę, tylko On ma moc. On ustanawia władzę i On unicestwia władzę. Ustanawia władzę po to, żeby realizować swój plan odkupienia, unicestwia władzę po to, żeby realizować swój plan odkupienia. Inna ciekawa historia z kolei z Nowego Testamentu pokazuje nam też interakcję pomiędzy Jezusem Chrystusem a Poncjuszem Piłatem. I to jest bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o władzę. I przeczytamy fragment, który jest zapisany w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, wersety 10 i 11. Ewangelia Jana, rozdział 19, wersety 10 i 11. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Czy widzicie, że tutaj znowu w centrum jest historia odkupienia? W centrum są wydarzenia, które dotyczą historii odkupienia. I tym wydarzeniem jest ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kto zaplanował ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Bóg. Kto ukrzyżował Jezusa Chrystusa? Bóg. I teraz widzimy, co mówi Piłat. Po pierwsze, Piłat nie jest świadom, że stoi przed nim Bóg. Nie jest świadom, że on rozmawia z Bogiem. I chlubi się swoją władzą. W jaki sposób to robi? On mówi, że mi nie chcesz odpowiadać, czyli od razu pokazuje, kim on jest. I on mówi, czy ty nie rozumiesz, że od mojej decyzji zależy, czy ty będziesz żył, czy ty umrzesz. Jezus Chrystus jest absolutnie spokojny, dlatego że on wie, nad każdą ludzką władzą jest Boża władza. On wie, że to nie od decyzji Piłata zależy, czy on będzie ukrzyżowany, czy nie. Tylko to jest Boża decyzja i wiemy, że On po to przyszedł, żeby umrzeć za grzechy człowieka, żeby zmartwychwstać i żeby ludzie w Nim mieli zbawienie. Ale patrzcie, w jaki sposób też Jezus Chrystus z Nim rozmawia. On w tym momencie pokazuje podporządkowanie władzy. Jezus Chrystus jest podporządkowany przede wszystkim komu? Bogu Ojcu. To jest Jego plan. On od samego początku miał taki plan, że Jezus Chrystus ma przyjść w ciele człowieka i być ukrzyżowanym i zmartwychwstać. I Jezus Chrystus realizuje ten plan. I On rozmawiał wcześniej z Bogiem na ten temat. I mówił, jeżeli jest to możliwe, żeby ta historia się nie wydarzyła, ale niech będzie nie moja wola, tylko Twoja wola. I Jezus Chrystus dobrze rozumiał, że On musi umrzeć po to, żeby każdy człowiek, który w Niego uwierzy, żeby miał żywot wieczny. Ale będąc podporządkowanym Bogu, On w tej sytuacji jest podporządkowany Piłatowi. Dlatego, że Piłat jest narzędziem Boga w tej sytuacji. Ktoś musiał ukrzyżować Jezusa Chrystusa. I zrobił to Poncjusz Piłat. Aczkolwiek Jezus Chrystus dodał jeszcze inne słowa. On powiedział, że po pierwsze, władza jest ci dana z góry, czyli ty nie masz żadnej władzy nade mną, tylko robisz to, co Bóg chce, żebyś zrobił. Z drugiej strony, jest w tym twój grzech. To, co On robi, jest grzechem. Krzyżując Jezusa Chrystusa, popełnia grzech. Ale większy grzech ma ten, który mnie, tobie wydał. Czyli Jezus Chrystus tłumaczy wszystko. Poncjusz nie ma żadnej władzy, robi tylko to, do czego Bóg go przeznaczył. Robiąc to, popełnia grzech, ale większy grzech popełnia ten i ci, którzy go jemu wydali. Czyli On od razu tłumaczy, po co przyszedł, odkupienie. Co jeszcze będzie? Potępienie dla tych, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. Przy powieści 21 rozdział, pierwszy werset, czytamy takie słowa. Serce króla w ręku Pana jest, jak strumienie wód. On je kieruje, dokąd chce. I dokładnie tak jest w sytuacji z Faraonem, dokładnie tak jest w sytuacji z Poncjuszem Piłatem, z każdym innym królem, z każdym innym przedstawicielem władzy, że serce i życie jest w ręku Boga i to Bóg kieruje tego człowieka tam, gdzie chce. Cały czas realizuje swój plan, jeżeli chodzi o historię odkupienia człowieka. Druga rzecz, o której chcę, żebyśmy też porozmawiali dzisiaj, to jest jaka jest odpowiedzialność i obowiązek władzy. Jeżeli to Bóg ustanowił władzę, w jakim celu Bóg ustanowił władzę? I jaka jest odpowiedzialność władzy? Więc, w jakim celu Bóg ustanowił władzę? Wiemy, że to Bóg ustanowił władzę. Jeżeli On ustanowił władzę, w jakim celu? Musimy wrócić do momentu, który był przed potopem. Jeżeli pamiętacie, co się wydarzyło albo co się działo przed potopem. W Ogrodzie Edeńskim zgrzeszył Adam i Ewa, za co zostali potępieni. Dalej widzimy, w jaki sposób grzech się rozpowszechniał. Widzimy taką progresję, taką spiralę, która idzie cały czas w dół, I siła się nasila, tak? Że cały czas ten grzech jest coraz większy, coraz głębszy, coraz bardziej potężny. Jest napisane do tego stopnia, że cała ludzkość nie ma już nadziei. Ona jest zatruta przez grzech od A do Z. Że człowiek jest absolutnie zły, absolutnie zepsuty. I następuje potop. Bóg ratuje tylko jedną rodzinę i zaczyna wszystko od nowa. I dalej ustanawia władzę. Więc jaki jest cel ustanowienia władzy? Celem ustanowienia władzy jest kontrola nad złem. Dlatego, że przed tym, przed potopem, zło było bez kontroli. Ono nie było kontrolowane w żaden sposób. Więc Bóg ustanawia władzę. Po pierwsze, jest potop, tylko z rodziny Noego dalej jest nowe życie. Odtwarza się ludzkość, można tak powiedzieć. I dalej Bóg ustanawia władzę. I celem tej władzy, dlaczego Bóg ustanawia władzę, jest to kontrolowanie zła żeby się nie rozpowszechniało. I druga rzecz to jest to, żeby władza wspierała to, co jest dobre. Więc Bóg ustanowił władzę na ziemi w tych dwóch celach. Kontrolowanie zła przed tym, żeby zło się nie rozpowszechniało i wspieranie tego, co jest dobre. Jeżeli otworzycie swoje Biblię i pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 13 i 14, tam są zapisane takie słowa. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanych dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Widzimy, że apostoł Piotr tłumaczy te dwa elementy, że jest władza, która została ustanowiona przez Boga, w jakim celu? Do karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Czyli kontrolowanie zła i wspieranie tego, co jest dobre. Taki jest cel ustanowienia władzy. I teraz, jeżeli czytamy listy Piotra, jeżeli czytamy listy apostoła Pawła, i jeden i drugi bardzo dużo mówią o poddaniu się. I ciekawe jest też to, kiedy czytamy listy Piotra, on mówi o poddaniu się i bardzo dużo mówi o poddaniu się władzy w swoich listach. Apostoł Paweł też mówi o poddaniu się, ale w centrum tego poddania, o którym mówi apostoł Paweł, to jest rodzina, to jest relacje, to jest też ciekawe. I to nie jest tak, że jedna sfera poddania się jest ważniejsza od drugiej sfery poddania się. Po prostu sytuacja, okoliczności, cel, w jakim Paweł i Piotr pisali swoje listy, z jednej strony pokazują, że Piotr bardziej chciał się skupić na poddaniu się władzy. Pytanie dlaczego? Kiedy apostoł Paweł pisał o poddaniu się, on mówił o relacjach w rodzinie. Często podawał przykład, że relacje w rodzinie to jest tak jak Jezus Chrystus i Kościół. Tak? Czyli on pokazywał swoją teologię, jak on wierzy. To nie oznacza, że Piotr nie mówił o poddaniu się w ramach rodziny i Paweł nie mówił o tym, że człowiek musi być poddany władzy. I jeden i drugi mówili o tym, w centrum tego, co mówił Piotr, poddanie się władzy, w centrum tego, co mówił Paweł, to są te relacje w rodzinie. Oczywiście na pierwszym miejscu stoi poddanie się Bogu. I teraz, kiedy apostoł Piotr mówi w tym swoim fragmencie o poddaniu się władzy i on tłumaczy dlaczego, on mówi kilka rzeczy. Po pierwsze, jest król, władca, imperator. I kiedy Piotr to pisał, on pisał do kościoła, który był prześladowany. Więc on pisze do ludzi z kościoła, który jest prześladowany i mówi o tym, żeby ten kościół prześladowany był poddany królowi i jego namiestnikom. Czy on miał na myśli kogoś konkretnego? Na pewno miał na myśli kogoś konkretnego, konkretną osobę, ale dawał to jako wzór co do całego życia. Więc pierwsze, jeżeli chodzi o króla, można by powiedzieć w naszej sytuacji prezydenta. Jaki wpływ albo jaką interakcję ma zwykły człowiek z prezydentem? Żadnej. Czyli tak samo, kiedy apostoł Piotr mówi o tym, żeby być poddanym królowi, on na tym nie kończy. Dlatego, że żaden z nas de facto nie ma bezpośredniej interakcji z królem, z prezydentem. Czyli to, co robi prezydent, ma oczywiście wpływ na nasze życie, ale nie taki bezpośredni. My na co dzień nie mamy z tym do czynienia. Są pewne decyzje, które wpływają na nasze życie, oczywiście. Ale te decyzje są realizowane poprzez jego namiestników. Więc dalej apostoł Piotr mówi o poddaniu się królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym. Czyli prezydent, król realizuje swoją władzę poprzez tych namiestników. A z nimi już mamy do czynienia często na co dzień. I tu często jest problem, tak? Że jest coś, co robi władza, co bezpośrednio wpływa na nasze życie. I w jaki sposób człowiek powinien do tego podchodzić, jaki powinien mieć stosunek. I jest napisane, że Bóg ustanowił tą władzę, żeby kontrolować zło, wspierać to, co jest dobre, a człowiek wierzący ma być poddany tej władzy. Dlaczego? Dlatego, że będąc poddanym władzy, jest poddanym Bogu. Ja wiem, że każdy z nas w swoim sercu ma takie poczucie sprawiedliwości, pragnienie, żeby sprawiedliwość się stała, żeby tylko dobro zwyciężało. I od razu chcemy wziąć w swoje ręce rolę sędzi, kogoś, kto mówi, jak wszystko powinno być, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, tak chcę, żeby było, tak nie chcę, żeby było. Jednak zapominamy, że to nie my prowadzimy tą historię. Nie my ustalamy całą historię. To robi Bóg. I to często oznacza, że mogą dziać się rzeczy, których my nie rozumiemy. Mogą dziać się rzeczy, które nam się nie podobają. Mogą dziać się rzeczy, które są dla nas niekorzystne w tym sensie fizycznym, teraz. Ale jeżeli wiemy, że to Bóg ustanawia władzę i że On realizuje swoją historię odkupienia, to wszystko się dzieje dokładnie w tym celu. Czy władza jest dobra, czy władza jest zła. On ją ustanawia w jakimś celu i On ją znosi w jakimś celu. Piotr też mówi o tym, że człowiek powinien być poddany władzy dlatego, że nawet pogańska władza, jaka by zła nie była, jest lepsza niż brak władzy. Dlatego, że brak władzy oznacza chaos. A chaos oznacza to, co się wydarzyło przed potopem. Więc po to Bóg ustanowił władzę i nawet ta pogańska władza i tak kontroluje ten chaos. Czyli kontroluje zło od rozpowszechnienia się. Oczywiście będę dalej mówił o pewnych standardach, ale chcę, żebyśmy zrozumieli, że apostoł Piotr uczy ludzi, że każda władza, zła czy dobra, jest od Boga, jest przez Niego ustanowiona i mówi o tym, że człowiek wierzący powinien być poddany tej władzy. Wspomniałem apostoła Pawła, więc teraz otworzymy list apostoła Pawła do Rzymian. Trzynasty rozdział. Wersety od 1 do 5. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchni, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Widzimy, że apostoł Paweł bardzo precyzyjnie tłumaczy, i to jest niesamowite. Cała jego teologia podkreśla Bożą suwerenność. Cały czas apostoł Paweł stawia Bożą suwerenność ponad wszystko, że Bóg realizuje swój plan i ten plan jest ponad wszystkie inne plany. I teraz widzimy, że on jest absolutnie przekonany, że każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim. Kropka. Nie ma dyskusji. Czy taka władza, czy tamta władza, ta partia, tamta partia, takie zasady, tamte zasady. On mówi, każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchnim, kropka. Dlaczego? Nie ma władzy jak tylko od Boga. Nie można tego interpretować w żaden inny sposób. Nie ma władzy jak tylko od Boga. Każdy prezydent, każdy król, każdy władca, wszystko jest ustanowione przez Boga w jakimś celu. I apostoł Paweł to podkreśla, że nie ma władzy jak tylko od Boga. I dalej on tłumaczy, że jeżeli ktoś się sprzeciwstawia władzy, to sprzeciwstawia się Bogu, dlatego że On ustanawia władzę. On realizuje swój plan. Więc jeżeli ty się buntujesz, to ty się buntujesz przeciwko Bogu, bo on tą władzę ustanawia. On realizuje swój plan. I dalej, ciekawe jest to, że słuchajcie, on nie miał na myśli tutaj władzy ludzi wierzących. On mówił o ludziach, o poganach. On mówił o poganach, że nawet taka władza jest od Boga. Poganie, którzy mają władzę, są od Boga. I że nawet oni według swoich pogańskich zasad też kontrolują zło. I on mówi, że jeżeli czynisz dobrze, nie będziesz miał problemu. Jeżeli się sprzeciwstawiasz i czynisz zło, będziesz miał problem. Ale wiedz, że ty to robisz, dlatego że się buntujesz przeciwko Bogu. Robiąc to przeciwko władzy, buntujesz przeciwko Bogu. I na sam koniec apostoł Paweł mówi, że to człowiek wierzący powinien czynić nie ze względu na strach, ale ze względu na sumienie. Czyli człowiek wierzący powinien w swoim sumieniu wiedzieć. Ja rozumiem, że Bóg tak prowadzi, że to jest jego historia. Tak realizuje swój plan odkupienia. Nie podoba mi się to, co robi dana władza. Ale Bóg jest nad tą władzą. Bóg jest ponad wszystko. Ustanowił teraz, przyjdzie czas, zmieni. On realizuje swoją historię. Więc chcę być posłuszny nie ze względu na strach, tylko ze względu na sumienie, bo jestem posłuszny Bogu. Więc apostoł Paweł tutaj bardzo wyraźnie tłumaczy tą zasadę. I teraz też chcę, żebyśmy przeczytali z Księgi Daniela 4 rozdział 14 werset. I przeczytam tylko drugą część tego wersetu. I to jest coś, co Daniel powiedział do pogańskiego króla Nabukadnezara. Aby Daniela 4:14, druga część tego wersetu. Aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce, może nad nim ustanowić najniższego z ludzi. Czyli widzimy tutaj, że 4:14. Druga część, tak. 4:14, druga część. I on tutaj, Daniel, podkreśla, że żeby wszyscy poznali, że Najwyższy ma moc, że on ma władzę nad każdym władcą i on daje komu chce. I może to dać najniższej osobie, tak, że to nie jest tak. Bóg może zrobić, co chce, według swojego planu. Właśnie to jest ta idea, o której mówi Daniel, to jest ta idea, którą przekazuje apostoł Piotr, to jest ta idea, którą przekazuje apostoł Paweł i to jest to nauczanie, które my mamy w Biblii, że Bóg realizuje swoją historię odkupienia. Na tle tej historii dzieją się różne wydarzenia. Powstają cywilizacje, upadają cywilizacje. Jest historia ludzkości. Są państwa, są władze. Są władze ustanawiane, są władze likwidowane. I nad tym wszystkim jest absolutna kontrola Boga. Co jest ważne? To jest prawda, że kiedy jest władca, który trzyma się tego, co jest napisane w Bożym Słowie, naród tego kraju będzie bardziej błogosławiony przez takiego władcę. I pamiętam lata temu, kiedy pierwszy raz byłem w Washington DC i odwiedzałem te różne miejsca historyczne, byłem pod ogromnym wrażeniem. To było po prostu niesamowite. Jak widziałem te wszystkie pomniki, wszystko, co było związane z historią, z konstytucją Stanów Zjednoczonych, gdzie de facto wszędzie na ścianach była napisana Biblia, wersety z Biblii, zasady biblijne. Że państwo powstało w oparciu o zasady biblijne. I to jest niesamowite. Wyobraźcie, że jakie błogosławieństwo mieli ludzie wtedy, kiedy prezydent, władza publicznie mówiła o tym, że jest Bóg. Mówiła o tym, że jak trzeba żyć, że wszystkie zasady wychodzą z tego, że Bóg mówi, to jest dobre, to jest złe. To jest niesamowite, ale człowiek cały czas upada w grzech. I widzimy, że w Stanach Zjednoczonych stało się to samo. W każdym innym państwie stało się to samo. Europa była chrześcijańska, Europa teraz jest absolutnie pogańska. I to nie jest przyjemne. Człowiek wierzący żyje w bardzo wrogim środowisku. Ale apostoł Paweł i Piotr podkreślają jedno, że nie ma władzy oprócz tej, która jest ustanowiona przez Boga. I że ta władza realizuje Boży plan. Ale my jako ludzie wierzący możemy być zawsze spokojni, dlatego że my mamy swojego króla, który jest nad każdym królem, nad każdym prezydentem na tym świecie. I on realizuje swój plan. Nie prezydent jakiegoś kraju, tylko Bóg. I dlatego my możemy być spokojni, powinniśmy być poddani Jemu, wiedząc, że żaden prezydent, żadna władza nie zrobi niczego, czego by Bóg nie chciał, żeby zrobiła. Salomon w pierwszej Księdze Królewskiej, 3 rozdział, 9 werset, są zapisane takie słowa. Salomon, który był królem po swoim ojcu, modlił się do Boga i prosił, żeby być królem dobrym, żeby być królem mądrym, żeby być królem, który jest w stanie odróżnić dobro od zła. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? To jest niesamowite, kiedy Bóg błogosławi naród w taki sposób, że daje władzę króla, prezydenta, który ma takie serce, że zwraca się do Boga i prosi o to, żeby dał mu Bóg serce rozumne, żeby on mógł odróżnić dobro od zła i żeby był w stanie prowadzić ten lud w takim kierunku, żeby to było dobre dla tych ludzi. To są wyjątki w historii, ale widzimy, że czasami Bóg to umożliwiał i że ludzie byli przez to mocno błogosławieni. I to jest prawda, że kiedy jest władza, nawet pogańska władza, która w może nieświadomy sposób trzyma się biblijnych zasad, mogą nie nazywać tego zasadami biblijnymi, ale po prostu trzymają się tego, co Bóg ustanowił, że jest dobre, ludzie w tym kraju będą bardziej błogosławieni, dlatego że to jest dobre w oczach Boga. Pamiętam kiedyś John Reynolds, prawdopodobnie pierwszy albo drugi raz, kiedy u nas był, mówił też na konferencji, powiedział takie słowa, że Boże zasady, one zawsze działają. Czy one są zastosowane przez ludzi wierzących, czy przez ludzi niewierzących, one zawsze działają. To jest tak jak prawo fizyki. Możesz wierzyć w grawitację, nie wierzyć w grawitację, to nic nie zmienia. Ona jest. I Boże zasady są i zawsze działają. Więc jeżeli człowiek jest dobry w swoim, sprawiedliwy, szczery, miłosierny, miłujący w stosunku do innego człowieka, to jest korzystanie z Bożych zasad i będzie w tym błogosławiony. Nie oznacza, że będzie zbawiony, ale będzie czerpał błogosławieństwo z tego zachowania, które prowadzi. Więc tak samo z władzą. Biblia mówi o tym, że są pewne zasady, w jaki sposób człowiek, czy naród, czy władza powinna zarządzać finansami. Więc jeżeli Biblia mówi o tym i Bóg mówi o tym, że człowiek nie powinien żyć ponad stan i jest władza, która mówi, która trzyma się tej zasady i nie żyje ponad stan, to budżet tego kraju i ludzie w tym kraju będą bardziej błogosławieni, dlatego że będą trzymali się tej zasady, która jest w Biblii. I znowu, człowiek może nie być świadomym tego, że to jest napisane w Biblii, ale jeżeli robi to, co jest napisane w Biblii, nawet nieświadomie, on czerpie z tego korzyści. Druga rzecz, podejście do wartości rodzinnych. Teraz widzimy ogromny podział wszędzie na świecie, tak, że definicja rodziny de facto jest zmieniana. I Biblia mówi o tym, że rodzina jest to związek jednej kobiety, jednego mężczyzny na całe życie. I Bóg wprowadził tą zasadę. Nie ma żadnej innej. Więc jeżeli jest władza, która uznaje to i która trzyma się tego i która prowadzi tak państwo i prowadzi tak ludzi w tym państwie, naród będzie miał większe błogosławieństwo, dlatego że się trzyma tego, co jest Boże. Ciekawe jest to, w czasach tej epidemii na samym początku w Stanach Zjednoczonych Była taka organizacja, która w Nowym Jorku, nie wiem czy pamiętacie, w marcu od razu była taka ogromna fala, że zabrakło miejsc w szpitalach, zabrakło respiratorów i w Central Parku chcieli ustanowić taki szpital na otwartym powietrzu. I była chrześcijańska organizacja, która zaproponowała pomoc, że oni zainwestują w to swoje pieniądze, że postawią tam szpital, że dadzą swoich ludzi, że ci ludzie będą narażali się na też ten wirus, pracując z chorymi, ale ostatecznie było im to zabronione. Dlaczego? Zabronił im burmistrz Nowego Jorku, mówiąc o władzy, która się trzyma albo nie trzyma Bożych zasad. Jaki był powód? W swoim statucie ta organizacja miała taki zapis, że oni uznają rodzinę jako związek jednego, i to jest napisane jeszcze u nich, genetycznego mężczyznę i jedną genetyczną kobietę na całe życie. Czyli patrzcie, jak daleko to zaszło, że w naszych czasach nie wystarczy powiedzieć jednego mężczyznę i jedną kobietę. Trzeba dodać jednego genetycznego mężczyznę i jedną genetyczną kobietę. Dlatego, że jeżeli tego nie dodać, może się pojawić problem, bo jest ktoś, kto przedstawia się jako kobieta, ale się urodził jako mężczyzna, tak? I nie do końca wiadomo, jak z tym postępować. Więc oni mieli taki zapis i z tego powodu, że oni mają taki zapis i taki stosunek do rodziny, to ktoś im podziękował, że nie chcemy waszej pomocy. Stosunek władzy do ludzkiego życia, szczególnie do aborcji. Nie wiem, czy wiecie, że teraz na świecie jest tylko 24 państwa, które nie uznają aborcji. Wszystkie inne kraje uznają aborcję. Według tego, co jest napisane w Biblii, jest to morderstwo. Jest to morderstwo, więc znowu, to jest dobrze, kiedy jest władza, która może nawet w nieświadomy sposób trzyma się tego, co jest Bożą zasadą, czyli chroni życie. Nie idzie tak daleko, żeby mordować. Znowu, kiedy ostatnio był John Reynolds, mówił o tym, że w niektórych stanach, jak on to nazwał, że aborcja zaszła tak daleko, że oni to teraz nazywają post-birth abortion, czyli aborcja nie wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży tam, nie wiem, ileś tam tygodni, tylko mogą podjąć decyzję matka i lekarz po tym, jak dziecko się urodziło. Już. Mogą podjąć decyzję, że to dziecko z jakiegoś powodu nie powinno żyć. Więc najpierw była dopuszczona aborcja, teraz jest dopuszczona aborcja po urodzeniu. Czym to jest, jak nie morderstwem? Więc, ale i taka władza jest od Boga, jest przez Niego ustanowiona i ma to jakiś sens w Bożym planie odkupienia. W sumie nigdzie w Biblii nie widzimy czegoś takiego, że nasze życie na ziemi będzie coraz lepsze. To, co widzimy postęp technologii. To jest prawda, że nasze życie jest coraz bardziej wygodniejsze w pewnych kwestiach. Ale wraz z tym jest moralna degradacja. Czyli życie jest coraz gorsze wszędzie dookoła. I jeżeli patrzymy na Księgę Objawień, to tam wszystko zmierza. Że ludzie będą się odwracać od Boga. Coraz bardziej. W coraz dzikszy sposób. W takie sposoby, że są dla nas niewyobrażalne nawet. Ale ludziom się wydaje zawsze, że będzie dobrze. Będzie dobrze dla tych, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi, którzy są w Nim zbawieni. Będzie dobrze, ale to nie oznacza, że raj jest na ziemi. Tu go nie ma i tu go nie będzie, znaczy na nowej ziemi. I dalej, więc mamy tak, mamy cel. Po pierwsze, widzimy tutaj, że Bóg ma władzę nad władzą. To jest pierwsza zasada. Druga rzecz, widzimy, w jakim celu Bóg ustanowił władzę. Po to, żeby kontrolować zło od rozpowszechniania się i po to, żeby wspierać dobro. Mówiliśmy też o tym, że naród jest bardziej błogosławiony wtedy, kiedy władza trzyma się tego, co jest napisane w Biblii, co jest Bożym prawem, mimo że może robić to w sposób nieświadomy często. I teraz ostatni punkt, ostatnia rzecz to jest, jaka jest odpowiedzialność wierzących ludzi w stosunku do władzy. I tutaj jeszcze raz przeczytam to, co jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza, w tym drugim rozdziale, pierwsze dwa wersety. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Czyli mamy tutaj dwie rzeczy. Apostoł Paweł mówi o tym, że mówi o modlitwie. Jakby rolą osoby wierzącej jest modlitwa o władzę. I powiemy trochę więcej na ten temat. A druga rzecz to jest nasza postawa życiowa. Więc w tym liście do Tymoteusza on tłumaczy. Jest fundament Boże Słowo. Na tym fundamencie wszystko się buduje. Więc budując nasze życie na fundamencie Biblii, jaki powinniśmy mieć stosunek do władzy? A taki, że powinniśmy się modlić za wszystkich ludzi. Patrzcie, jest napisane za wszystkich ludzi, ale władza jest wyszczególniona. Tak, że ze wszystkich rodzajów ludzi władza jest wyszczególniona. I druga rzecz, że ludzie wierzący powinni mieć określoną postawę życiową, czyli muszą mieć określoną reputację. I teraz, jeżeli chodzi o modlitwę, jest napisane, że człowiek wierzący, ludzie wierzący, Kościół powinien się modlić o władzę. Dlaczego? I musicie otwierać Księdze Jeremiasza, 29 rozdział, 7 werset. Są zapisane takie słowa. A staracie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. To jest niesamowite, tak, że my jesteśmy otoczeni jakimś środowiskiem. Są ludzie dookoła nas, jest miasto dookoła nas, jest państwo dookoła nas. I jest napisane, że Bóg ustanowił nam tam żyć. Czyli każdy z nas jest w danym czasie, w danym miejscu, według Bożej suwerennej woli. Jesteśmy pewnym elementem Bożego planu odkupienia, który jest realizowany. I teraz rolą człowieka wierzącego jest dbanie o to, żeby miasto i kraj, w którym on się znajduje, miał pomyślność, żeby dobrze było wszędzie dookoła. Dlaczego? Dlatego, że my jako mieszkańcy tego miasta, my jako mieszkańcy pewnej dzielnicy, my jako mieszkańcy pewnego kraju, państwa, będziemy też czerpali błogosławieństwa z tego, w jaki sposób Bóg błogosławi cały kraj, całe miasto. I dlatego jest napisane, że trzeba zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, ale tam jest wyszczególnione za królów i za wszystkich przełożonych. Więc człowiek wierzący powinien się modlić. I my jako Kościół też powinniśmy więcej uwagi poświęcać na naszą wspólną modlitwę o władzę, o miasto, o kraj, o przełożonych, o tych, których Bóg ustanawia. Dlaczego? Po pierwsze, żeby ta władza faktycznie przeciwstawiała się złu i żeby ta władza faktycznie wspierała to, co jest dobre. Patrzcie, w przypowieściach Salomona, 16 rozdział, 12 werset, są zapisane takie słowa. Zbrodnicze działanie jest ohydą dla królów, gdyż na sprawiedliwości opiera się tron. To jest dobre w oczach Boga, kiedy władza opiera swoje działanie o sprawiedliwość. I my jako ludzie wierzący powinniśmy się modlić i zwracać do Boga z prośbą o to, że kiedy On realizuje swój plan odkupienia, kiedy On tworzy historię ludzkości, kiedy On prowadzi Polskę, Warszawę, Białoruś, Ukrainę, Rosję, nie wiem, Stany, żeby On ustanowił władzę, która faktycznie dba o to, co jest dobre i która sprzeciwstawia się temu, co jest złe. Druga rzecz, powinniśmy się modlić o to, żeby przedstawiciele władzy faktycznie byli ludźmi szczerymi i sprawiedliwymi. Przypowieści Salomona, znowu 29 rozdział, 14 werset. Tron króla który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony. To jest ważne, żeby władza była władzą sprawiedliwą. Żeby człowiek, który idzie do sądu, jest, potrzebuje jakiejś pomocy, potrzebuje sprawiedliwości, żeby on się zetknął z władzą, z przedstawicielem władzy, który jest szczery i sprawiedliwy, który ma twarde zasady, którego nikt nie podkupuje za łapówki, który trzyma się właściwych zasad, który faktycznie trzyma się tego, co jest dobre i chce, żeby dobro zwyciężyło, który sądzi sprawiedliwie, który dba o to, żeby człowiek, który do niego przychodzi, żeby on był sprawiedliwie rozsądzony. Powinniśmy się modlić, żeby władze troszczyli się o dobro ludzi w kraju. Lecz w każdym razie korzyścią dla kraju jest to, że nad uprawną ziemią czuwa król. Więc wiemy, że wszystko zależy od Boga. On ustanawia władzę, ale on dał pewne wskazówki dla nas. Po pierwsze, że nie ma władzy jak tylko od Boga, że każdą władzę Bóg ustanowił. I powinniśmy mieć absolutne przekonanie, że taka władza, jaka jest teraz w Polsce, jest władzą od Boga. Taka władza, jaka jest na Białorusi od 26 lat, jest władzą od Boga. Taka władza, która jest w Rosji prawdopodobnie do 36 roku, jest władzą od Boga. Bóg w jakiś sposób realizuje swój plan odkupienia. I ta władza ma tam swoje miejsce. Czyli Bóg przez tą władzę uczyni to, co chce. Ale w tym wszystkim, nie zważając na to, jaka jest władza, człowiek wierzący powinien, po pierwsze, modlić się o władzę, dlatego że jeżeli władza będzie zarządzać dobrze krajem czy miastem, ciche i spokojne, wszyscy na tym skorzystają, wierzący i niewierzący. I teraz, mi się wydaje, że mówi apostoł Paweł, to jest kiedy to, tu jest napisane, ciche i spokojne życie wiedli, to nie oznacza, że człowiek wierzący ma taką postawę, że jest gdzieś schowany tak daleko, że nikt go nie widzi, nie słyszy, nikt nie wie, że on istnieje, nie ma własnego zdania, nie ma opinii, nic nie powie, nic nie zrobi. Po prostu ciche, spokojne, w nic nie wchodzi, w żaden konflikt, żadną rozmowę. Jest osobą niezauważalną. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Patrzcie, w jaki sposób apostoł Paweł wpływał na władzę. Patrzcie na sytuację, która była podczas jego zwiastowania na Areopagu. Apostoł Paweł był w centrum akcji. Czy apostoł Paweł według tej definicji prowadził ciche i spokojne życie? Jakkolwiek można to nazwać, ale jego życie nie było ciche i spokojne. On zawsze był w centrum akcji i zawsze chciał zwiastować Ewangelię każdej osobie. Też osobom, które reprezentują władzę. W jaki sposób to robił? To jest niesamowite, co apostoł Paweł pokazał nam jako przykład tam na Areopagu w Dziejach Apostolskich, gdzie było pokazane, że on przyszedł do tych mądrych, inteligentnych, wybitnych ludzi. Mówił ich językiem, ale mówił w taki sposób, po pierwsze, że on miał pokorę przed nimi, miał szacunek do nich, że on znalazł wspólny język, że on mówił o tym, że ja widzę, że jesteście ludźmi pobożnymi. Ale zauważył tam, że jest jakiś pomnik Bogu nieznanemu. Więc ten, którego wy nie znacie, ja zwiastuję. I znalazł sposób, jak w tej sytuacji zwiastować im Ewangelię. I pokazać, że Bóg nie potrzebuje ofiary, nie potrzebuje niczego, że On nie potrzebuje niczego od nas. Że On sam daje żywot wszystkiemu. On wszystko ustanawia. To jest niesamowity przykład osoby, która ma właściwy stosunek do władzy. Szanuje tą władzę, wykorzystuje możliwość świadectwa tej władzy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Bóg da tej władzy na przykład nawrócenie, kto z nas wie? Jest napisane właśnie, że człowiek wierzący powinien się modlić, i człowiek wierzący musi mieć właściwą postawę w życiu. Czyli on musi mieć dobre świadectwo. Jego ciche i spokojne życie to oznacza życie, które zdobywa szacunek i zaufania wszystkich dookoła. Jeżeli przeczytamy to, co jest napisane w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 11-12 wersety, są tam zapisane takie słowa. Gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Tu jest wytłumaczone, co to oznacza prowadzić takie życie. To oznacza mieć reputację, szacunek tych ludzi, którzy są dookoła, żeby każdy, kto miał z nami styczność, on wiedział, że ten człowiek ma Boże zasady, że ten człowiek stosuje się do tych zasad, że on postępuje tak, jak mówi, że powinien postępować, żyje tak, jak sam zwiastuje, że jego życie pokazuje to, co jest napisane w Biblii i że do... I wtedy ludzie będą otwarci. Więc kiedy apostoł Paweł tłumaczy, jaki powinien być stosunek człowieka wierzącego do władzy w tym całym fragmencie, to widzimy, że Bóg ustanawia władzę, że ustanawia władzę w określonym celu, że ma cel i zadanie dla tej władzy, że on prowadzi swój, realizuje swój plan odkupienia i że w tym wszystkim człowiek wierzący nie powinien buntować. On powinien rozumieć, że nie ma władzy, która nie jest od Boga, że on powinien być podporządkowany władzy oprócz tych sytuacji, kiedy jest zmuszony do grzechu. We wszystkich innych sytuacjach człowiek powinien być podporządkowany władzy. I dalej, właściwy stosunek osoby wierzącej do władzy jest to modlitwa o to, żeby władza faktycznie robiła to, co jest dobre w oczach Boga i dlaczego Bóg ją ustanowił, i żeby sam wierzący człowiek w każdej sytuacji miał nieskazitelną reputację. Amen.